razem łatwiej.
Tatiana Slowi, dobry wieczór. Dziś moim i Państwa gościem jest fundacja, która towarzyszy młodym osobom w procesie usamodzielniania się. Fundacja Meta Pomoc, która ostatnio została doceniona i nagrodzona nagrodą imienia Lecha Bądkowskiego. Ze mną w studiu są pani prezes Fundacji Meta Pomoc, Aldona Wojtczak.
Dobry wieczór Państwu.
Wiceprezes Fundacji Meta Pomoc, Grażyna Zalewska-Pawlisz. Dobry wieczór.
Dobry wieczór Pani, dobry wieczór Państwu.
Absolwentka programu Patron, Natalia Laskowska.
Dobry wieczór.
I przewodnicząca Rady Fundacji, Alicja Zajączkowska.
Dobry wieczór.
Nagroda imienia Lecha Bądkowskiego to jest nagroda dla organizacji pozarządowych. Pochwalcie się, panie, za co zostałyście docenione.
Z wielką przyjemnością, bo to wielka niespodzianka tak naprawdę dla nas. Nie robimy tego dla nagrody, robimy to z zupełnie innych pobudek. Natomiast jesteśmy bardzo wdzięczni, że zostałyśmy docenione, zauważone. Zawsze nam się wydawało, że to jest nagroda dla takich bardzo dużych organizacji, znaczących, które funkcjonowały na rynku przez wiele, wiele lat. My jesteśmy organizacją, która powstała w 2015 roku. 7 lipca będzie 7-lecie naszego powstania, taka fajna data. Jest nas też nie aż tak bardzo dużo, choć też nie mało, bo z nami współpracują ponad 30 mentorów. Jesteśmy organizacją, która zajmuje się młodymi ludźmi w wieku od 16 do 26-27 lat, którzy nie ze swojej winy zostali pozbawieni domu rodzinnego, mamy, taty i takiej naturalnej dla nas wszystkich miłości, opiekuńczości i to chcemy im dać wraz z mądrością mentora, który towarzyszy młodym ludziom przez 12 miesięcy. Ale nie tylko, bo wraz z mentorskim programem, programem rozwojowym Patron, mamy autorskie programy, 4, a w zasadzie 5, które polegają na tym, żeby usamodzielnić, żeby ci młodzi ludzie weszli w dorosłość w pełni samodzielni. Czyli żeby nauczyli się tak naprawdę życia samodzielnego, ale z takim pełnym zaufaniem i otwartością do ludzi, budowali relacje, co też nie jest łatwe, żeby mieli szansę na to, żeby otrzymać swoją własną bezpieczną przystań, więc to jest program Dom. Taki młody człowiek, jak skończył program Patron i dostanie rekomendację od mentora, to przechodzi do programu Dom, ale wraz też z naszą działalnością budujemy jak gdyby postawę wolontariacką, bo wszyscy w fundacji pracujemy pro bono i mentorzy, i zarząd, i wszystkie osoby, które współpracują w fundacji, więc jest program też wolontariat i młodzi ludzie budują razem z nami łańcuch pomagania, jak to właśnie pierwsze zdanie zostało powiedziane przy nagrodzie. I program Praca, gdzie uczymy wejść na rynek pracy. Pomagamy znaleźć kompetencje i zasoby dla tych młodych ludzi, którzy najczęściej tych zasobów nie potrafią rozpoznać w sobie.
Więc faktycznie potężna ilość takiego kompleksowego wsparcia, takiej meta pomocy. I tutaj mam pytanie do pani przewodniczącej i do prezeski, pani Aldony, pani Alicji. Wy jesteście matkami, założycielkami tej fundacji. Dzisiaj macie także panów do pomocy, ale zaczynało się bardzo kobieco. Mi się tutaj przypomina pewna bajka, gdzie pojawia się wróżka chrzestna, która także jest takim dobrym duchem. Wy jesteście trochę takie wróżki chrzestne. Jak to się zaczęło, pani Alicjo?
No tak jak Aldona wspomniała, w 2015 roku poprzez różne spotkania towarzyskie wyłoniła się taka potrzeba, żeby kobiety biznesu, bo to było 11 czy 13?
13.
13 kobiet biznesu uznało, że chciałoby się włączyć w działalność taką pożytku publicznego organizacji pozarządowych, wcześniej nie mając większego doświadczenia większość z nich i że chciałyby zajmować się wspieraniem dzieci, młodzieży. Jeszcze nie do końca była koncepcja, w jaki sposób. I początek był taki, że no, te 13 kobiet założyłyśmy fundację, natomiast ona na początku mocno koncentrowała się na tym, żeby pomagać remontować, wyposażyć mieszkania dla młodych ludzi, którzy te mieszkania albo otrzymywali od miasta, albo wracali do swoich no, rodzinnych jakichś zasobów mieszkaniowych i nasz pomysł był taki, żeby pomóc im te mieszkania no, jakoś tak przysposobić do zamieszkania. I to był jakby pierwszy ten sposób pracy, ale bardzo szybko okazało się, że...
Ale to były zbiórki, czy panie same także uczestniczyły w takich, można powiedzieć, konkretnych pracach?
No pomagałyśmy, znaczy organizowałyśmy ekipy, no pomagałyśmy kupować różne rzeczy, tam były remonty łazienki, kuchni, czyli organizowałyśmy no, pieniądze na to. I wtedy chyba, Aldo, no, pomóż mi z 5 mieszkań, żeśmy tak właśnie wyremontowali. Ale w trakcie okazało się, że to nie jest najlepszy sposób na pomaganie, że ci młodzi ludzie jednak najpierw powinni być przygotowani do tego, że dostaną, czy że mają, że żyją sami, żyją w mieszkaniu i uświadomiłyśmy sobie, że najpierw trzeba jednak z nimi popracować, no bo one muszą później utrzymać to mieszkanie. I to jest, to było wyzwanie. Też czasami dla niektórych to było za dużo, dostanie no właśnie takiej pomocy. I stąd...
Ale to też była nasza trochę wina, bo my dawaliśmy dużo więcej niż trzeba było. No nie tak, zostawialiśmy tak. przestrzeni dla nich, nie? 6 sztuczcy to nie, 12, bo jak przyjdą goście, no to żeby miał to trochę, cały trochę komplet. Się, tak,
uczyłyśmy też same, jak współpracować z tymi młodymi ludźmi no, z pieczy zastępczej, jak im pomagać, tak? Bo to właśnie. No i ostatecznie przemieniłyśmy podejście i uznałyśmy, że jednak będziemy mocno pracować mentorsko. I to, co chcę podkreślić, jak myślę, że to, co nas wyróżnia, to, że my prowadzimy roczny program mentorski. Mentor pro bono przez rok współpracuje z młodym człowiekiem. To jest długo. To jest naprawdę wartość. I współpracuje, pomaga, wspiera w różny sposób tych młodych ludzi. A jak młody człowiek wchodzi w program dom, no to jest kolejny jeszcze rok, bo jak dostaje mieszkanie od miasta, które my pomagamy wyposażyć, no to mentor dalej z nim jest. I ja uważam, że to jest niezwykle cenne. To nie jest wielka skala, ale to jest naprawdę taka wielka przemiana, która ma szansę zajść w człowieku, no bo zmiany nie dzieją się od jednego wydarzenia, od jednej imprezy, więc to jakby niezwykle cenię.
To jest chyba to, co jest szczególnie widoczne w tym momencie, kiedy my jesteśmy na etapie już nie sprintu, ale maratonu pomocowego Ukrainie. Wszyscy ci państwo, którzy pamiętają początek konfliktu na Ukrainie, kiedy wszyscy rzucili się do pomocy, nie wiadomo było, gdzie trzymać, w jakich magazynach te dary. Natomiast te osoby, które zaangażowały się w taką, można powiedzieć, bardzo personalną pomoc, prowadzenie kursów językowych, czy goszczą u siebie wciąż rodziny z Ukrainy, wiedzą, jaka jest różnica pomiędzy tym, można powiedzieć, troszeczkę wyładowaniem swojej potrzeby uczestniczenia w naprawianiu sytuacji poprzez przekazanie na przykład darów, co jest bardzo ważne, a pomiędzy zaangażowaniem się personalnym w pomoc taką długodystansową. To teraz pani Grażyno, pani jest wiceprezeską, ale pani jest także mentorką. Jak to wygląda? Ile czasu trzeba poświęcić? Jak się wybiera tego swojego podopiecznego? Jak podopieczny wybiera swojego mentora? Czy w ogóle w tym uczestniczy? Bo to jest relacja dwóch osób. Jak wy się dobieracie? Jak wy się odnajdujecie? Czy zdarzają się zmiany tego mentora? I czy po tych 12 miesiącach jest koniec?
Zadała pani to pytanie o sobie, która z tym końcem to ma tak, powiedzmy, nieco na bakier, nawet wbrew pewnym regułom, które w naszej fundacji są, które przestrzegamy. Generalnie jest tak, że wybiera mentee, czyli nasz podopieczny. Ten proces parowania, którym na ogół kieruje i zajmuje się właśnie nasza prezeska, czyli Aldona Wojtczak, jest procesem dosyć długotrwałym.
Ja rozumiem, że to jest casting na swoją wróżkę chrzestną.
Dokładnie. Czyli taki podopieczny spotyka się z dwoma mentorami i ma możliwość wyboru. Oczywiście zdarzają się różnego rodzaju tutaj zakłócenia, powiedzmy, ale na ogół udaje się to dobrze, że tak bym sparować, jak to nazwiemy. Są różne możliwości odstępstw, jeżeli są sytuacje szczególne, to my to uwzględniamy. No nie będę tutaj w szczegóły techniczne wchodziła. Niemniej jednak to podopieczny wybiera. Ja mam to szczęście, że mam już dwie podopieczne, że w pierwszej edycji była to jedna osoba, w tej chwili młoda kobieta. W tej chwili właśnie jestem drugi rok w takim procesie mentorskim, ponieważ ta podopieczna przeszła do programu DOM. My oczywiście dla mentorów, którzy często nie mają przygotowania, nie mają doświadczenia, stworzyliśmy w naszej fundacji pewne oprzyrządowanie, tak bym powiedziała. Czyli po pierwsze zaczęłyśmy od tego, że napisaliśmy wspólnie ABC mentoringu w pieczy. Podręcznik, który służy jako wstęp wszystkim mentorom, którzy zaczynają z nami współpracę. Potem stworzyliśmy cały system superwizji. Mam przyjemność też być superwizorem, jako że jestem osobą, która ma dosyć duże i dawne doświadczenie w byciu mentorką. Akurat to było bardziej może biznesową, no ale taką życiową też. Ponadto tworzyliśmy też znowu autorskie takie narzędzie, czyli cały zestaw 16 scenariuszy dla kolejnych sesji mentorskich, ponieważ bardzo często mentorzy zgłaszali, że no ale nie do końca, ale jak to i co ma być, no więc stworzyliśmy coś takiego. Oprócz tego w chmurze mamy całą narzędziownię, bo my dzielimy się doświadczeniem.
To wszystko pięknie brzmi. Macie zestaw narzędzi, macie wykłady, macie chmurę, ale jak to wygląda w praktyce? Spotykają się dwie osoby. Kobieta biznesu z dobrym życiowym doświadczeniem, z dobrymi wzorcami przez całe życie i młoda osoba, której trzeba pomóc stanąć na nogi. Nie sposób nie wejść w taką relację prywatną. I zastanawiam się, jak wyglądają te wasze spotkania, gdzie wy się spotykacie i tak dalej.
Po pierwsze, na początku procesu zawieramy kontrakt z podopiecznym, w którym to kontrakcie określone są cele. Cele, które chce osiągnąć po roku czasu właśnie nasz podopieczny, nasz mentee.
Czyli wy podpisujecie po prostu dokument, dobrze to rozumiem?
Tak, tak.
Co w tym dokumencie zazwyczaj, tak przykładowo się znajduje?
No na przykład to, że określamy tryb spotkań, jakie są możliwości kontaktu, podajemy telefon, podajemy maila, określamy wzajemnie, jak często ta osoba może, aczkolwiek to no, nigdy nie jest jakoś tak strasznie ograniczone, jeżeli trzeba więcej, to jest więcej, jak bywa, że trzeba rzadziej, no to też tak bywa, ale generalnie te ramy są bardzo dobrze określone, tak żeby jedna i druga strona wiedziała, co może, a co będzie na przykład nadużyciem, no bo takie sytuacje też się mogą zdarzać.
Jest 16-letnia osoba. Ja przepraszam, pojadę trochę stereotypem, ale zastanawiam się, jakie życiowe cele stawia sobie 16-latka, 16-latek, mówiąc z dorosłą osobą o tym, czego się chce nauczyć. Jakie rzeczy znajdują się w tym kontrakcie? Natalio, ja ciebie zapytam, bo ty jesteś absolwentką takiego programu.
To prawda, natomiast ja już wchodząc do programu Patron miałam 20 kilka lat i tak sobie myślę, że faktycznie osoby 16-letnie i trochę starsze, które pochodzą z pieczy zastępczej, mają trochę inne cele i trochę bardziej sprecyzowane marzenia. Myślę, że jakby jedno z takich konkretów, no to jest posiadać pracę bezpieczną, jakby taką pracę, która będzie w stanie opłacić wszystkie koszta życia, a drugie to mieć mieszkanie. To są takie dwa konkretne cele, które ma, myślę sobie, i 16-latek z pieczy, i osoba 20-kilkuletnia, która jest z pieczy, ponieważ to są takie rzeczy, które dają duże poczucie bezpieczeństwa, od których można się odbić, żeby pójść dalej w życie, żeby móc się rozwijać. Bo jeżeli jakby to poczucie bezpieczeństwa jest zachwiane, no to jakby to utrudnia bardzo stawianie sobie marzeń, realizowanie tych marzeń, bo cały czas żyje się takim dniem codziennym i zabezpieczanie swoich potrzeb codziennych.
Czego 22-latce z pieczy zastępczej jeszcze brakuje tak prywatnie, jeżeli chodzi o twoje potrzeby emocjonalne?
Myślę sobie, że jedną z pierwszych rzeczy to są bezpieczni dorośli, tacy stabilni dorośli, którzy chcą być obok i chcą towarzyszyć. W programie Patron dostaje się mentora. Jest to osoba, która ma już jakieś doświadczenie zawodowe, ma jakieś doświadczenie życiowe. Moją mentorką była pani Małgorzata Tobiszewska, którą dobrze wspominam i faktycznie część spotkań była taka oficjalna. Spotykałyśmy się w kawiarniach, spotykałyśmy się u niej w pracy, mogłam zobaczyć jakby w kontekst jej pracy. Część spotkań było trochę mniej oficjalnych, jak na przykład pierwszy raz w życiu ja i ona morsowałyśmy w Bałtyku i ja wpadłam na taki pomysł, ona powiedziała, że zawsze chciała, więc zróbmy to razem. I okej, poszłyśmy i razem morsowałyśmy i to było niesamowite jakby doświadczenie. I przez takie doświadczenie stworzyła się taka przestrzeń, że ja mogłam jakby chwycić za telefon w każdym momencie tygodnia, dnia, żeby się dopytać o coś, co jakby, nie wiem, czekałam na jakąś rozmowę z pracodawcą i nie wiedziałam, jak ją przeprowadzić, więc chwyciłam za telefon, żeby przegadać tą sytuację. Jak to zrobić, żeby to było dobrze i z korzyścią dla mnie? Chyba trochę chodzi o to, żeby był taki bezpieczny dorosły, który jest, który chce być i z którym można być w relacji.
Z jednej strony to jest bezpieczny dorosły, z drugiej strony to jest bezpieczna dorosła kobieta. Bo my jesteśmy w takim szczególnym momencie, kiedy młode kobiety, usamodzielniając się, nawet nie będąc w pieczy zastępczej, po prostu potrzebują pozytywnych, silnych, aktywnych kobiecych wzorców. Ty miałaś taki wzorzec dzięki temu programowi.
Tak. I dzięki temu też mogłam zobaczyć, jaką ja bym chciała być kobietą, jak ja bym chciała się rozwijać, jak, w jakim jakby trybie ja bym chciała pracować, żeby to było dobre dla mnie.
Czy mogę zapytać o twój kontekst życiowy?
W wieku 13 lat zostałam umieszczona w rodzinie zastępczej. To była rodzina zastępcza spokrewniona i tam mieszkałam do 18 roku życia. Po tym czasie wyprowadziłam się do Gdańska, bo wiedziałam, że chcę studiować, że chcę się rozwijać, że chcę próbować tego dorosłego życia. Przeprowadziłam się tutaj i na początku właśnie u różnych znajomych znajdowałam taką przestrzeń do mieszkania, bo jakoś gdzieś się trzeba było zahaczyć, jeszcze nie było stałej pracy, więc pomieszkiwałam sobie przez taki pierwszy okres u różnych znajomych, potem akademik, udało się dostać na studia, co było też dla mnie bardzo rozwojowe. Moim pierwszym kierunkiem studiów to jest antropologia kultury, etnologia tutaj w gdańskim UG. To była fajna bardzo przygoda, z której dużo wzięłam dla siebie, ale też dużo relacji wzięłam dla siebie. Jakby teraz już jestem trochę w innym miejscu, już pracuję częściowo zawodowo również z pieczą zastępczą, z młodymi usamodzielniającymi się w różnych przestrzeniach. Też współprowadzę centrum terapeutyczne dla osób ze spektrum, więc jakby moja ścieżka zawodowa jakby też się już inaczej potoczyła.
Pani Aldono, czy dbanie o pasję, o siebie, o swoje zdrowie psychiczne, rozumiem także ich uczycie?
Jak najbardziej. Na bazie pasji budujemy tak naprawdę pracę nad talentami. Robimy coś takiego, to jest w programie Praca. Zdobyliśmy fundusze, bo my nie korzystamy w ogóle z funduszy publicznych. Zdobyliśmy fundusze od firmy, od sponsora strategicznego, gdzie każdy nasz mentee przeprowadza sobie test Gallupa. I w tym teście Gallupa, to jest jeden z najważniejszych instytucji tak naprawdę badawczych, amerykański, który prowadzi przez pytania, na które odpowiada się. Nad tym testem pracowali specjaliści, psycholodzy przez wiele, wiele lat. Oni odpowiadają na pytania i w wyniku tego powstaje jak gdyby taka tablica, gdzie pokazuje się talenty, nad którym młody człowiek powinien pracować. I takim wynikiem testu młody człowiek wraz z mentorem, który często towarzyszy też przy takich badaniach, idzie do Centrum Talentów, w którym mamy podpisaną list intencyjny i każdy z nich ma swojego doradcę zawodowego, z którym pracuje i pracuje jak gdyby w kontekście talentów, żeby znaleźć taką pracę i tak rozwijać te swoje talenty, żeby później nie wstawał z bólem głowy do pracy i mówić, o znowu idziemy do tej pracy, tylko żeby znalazł rzeczywiście tak i zaczął kształcić się jak gdyby w tych kierunkach, które dają mu radość, mu, jej, radość z tego, co robią.
No i tutaj uwaga do nauczycieli, rodziców, do chyba wszystkich, którzy mają kontakt z drugim, nie tylko młodym człowiekiem. Prawdziwy mentoring polega na tym, Nie żeby powiedzieć, czego nie umiesz, ale żeby pomagać ci odkryć twoje talenty.
Absolutnie tak. Bardzo często jest tak w szkole, że trzeba, w domu rodzinnym też, że trzeba popracować, korepetycje wziąć z tego, czego nie umiem, żeby być lepszym. A tu nie, odwrotnie. Pracujmy nad talentami swoich dzieci, swoich młodych ludzi, z którym mamy styczność, żeby nad tym właśnie pracowali, bo to daje tak naprawdę szczęście.
Mówimy o tym, czego uczą się młodzi ludzie. Drogie wróżki chrzestne, powiedzcie, czego wy się nauczyłyście, bo także uczestniczycie w tym procesie i jest jedna i druga strona. Twoja mentorka Natalio wskoczyła z tobą do zimnej wody, to jest odwaga życiowa, a czego wy się, panie, nauczyłyście? Może od pani Aldony zaczniemy.
Zdarza się taka sytuacja, że mentorzy nawet więcej biorą niż ten mentee w procesie mentorskim. W każdym razie ja na pewno z okresu takiej businesswoman, bo zawodowo miałam wiele, wiele lat takiej twardej pracy biznesowej w okresie, kiedy jeszcze kobiety w zasadzie rzadko kiedy bywały na wysokich stanowiskach, i a szczególnie w branżach takich, ja to zawsze nazywam męskich.
Może niech pani powie, co to za branża.
Branża żeglugowa, gdzie praktycznie kobieta, będąc na stanowisku najwyższym, to była absolutnie rzadkość. Albo branża zbrojeniowa. Więc być w takiej branży na wysokich stanowiskach, to trzeba naprawdę mieć takie umiejętności, które niekoniecznie są bardzo miękkimi. Natomiast jak rozpoczęłam pracę w fundacji i założyłam tą fundację, zaczęłam się uczyć tak naprawdę zupełnie innych kompetencji. W międzyczasie skończyłam psychologię pozytywną i to dopiero tak naprawdę postawiło mnie w takiej roli, że mogę stać się mentorem, bo ja przez wiele lat, zanim nie stałam się absolwentką psychologii, to uważałam, że tak, owszem, zorganizować fundację, przygotować wiele rzeczy, żeby to wszystko funkcjonowało zgodnie z kodeksem handlowym i z wieloma rzeczami, to dla mnie pikuś, ale poprowadzić młodego człowieka to już nie jest taki easy job. Więc ja ze swojej perspektywy bardzo dużo się nauczyłam. Myślę, że to wpłynęło też na wiele obszarów wokół mnie. Nie tylko obszar fundacyjny, ale również mojego życia prywatnego, moich relacji, które buduję już trochę, a może zupełnie inaczej. Zawsze byłam speakerem, teraz myślę, że już potrafię słuchać. Więc zmieniło się dużo, bardzo dużo w moim życiu i myślę, że w dużym stopniu zawdzięczam to psychologii pozytywnej.
Mówi pani właśnie, twardy biznes, biznes zbrojeniowy, żeglugowy, kobieta. To jest jednak kariera nastawiona na sukces, a tutaj trzeba do młodego człowieka podejść z pokorą. I zastanawiam się, czy taki młody człowiek uczy pokory.
Tak, no właśnie to może ja tutaj się, bo myśląc o tym, co mi dała praca, to pierwsze, co mi przyszło do głowy, to właśnie ta pokora w pomaganiu. Bo tutaj rzeczywiście jest tak, że ja sobie to uświadomiłam, że to jest tak, że wszystko możesz dać, no ja mogę wszystko dać, tylko że nie wszystko zostaje przyjęte i trzeba umiejętnie pomagać, umiejętnie dawkować tą pomoc i rozumieć, co na początku było dla mnie trudne, że no jak to, ja się chcę spotkać, ja się tu umawiam, a ktoś nie przychodzi. I wymyśla jakieś dziwne też uzasadnienia, no, czasami nieprawdziwe. No bo my tutaj pokazywałyśmy tą taką no, bardzo pozytywną stronę mentoringu, ale no, prawda jest taka, że z różnymi młodymi ludźmi się spotykam i oni, właśnie ja miałam takie sytuacje, że ta nadmierna chęć pomocy z mojej strony ich usztywniała, ich blokowała i to właśnie mi pokazało, że trzeba umieć dawkować pomoc, że to jest to, co się też mówi, że pomaga jakby w jakichś przestrzeniach, jak jesteś poproszona. Rola mentora jest to, co ty tu używałaś słowa, Natalio, towarzyszenie, a nie rozwiązywanie za.
A nie przewodnictwo.
Tak, i ja jestem z kolei też taką osobą bardzo sprawczą i ja nie mogę zrozumieć, jak można czegoś nie zrobić. No to ja już bym chciała wziąć sprawę w swoje ręce, wziąć za rękę i załatwić. No ale to nie o to chodzi. I właśnie tej pokory w pomaganiu, to tego się nauczyłam tak naprawdę, bo pewno wiecie, też często jest tak, że my niby coś wiemy, rozumiemy, ale jak tego doświadczysz, popraktykujesz, to ja już teraz mogę powiedzieć, że ja nie tylko rozumiem, na czym polega pokora w pomaganiu, ale ja ją umiem stosować, tak? Umiem zachować ten dystans i też umiem przyjąć to, że ktoś nie chce mojej pomocy. My robiliśmy takie statystyki, przyglądamy się losom naszych podopiecznych i nam tak wychodzi, że między 60-70% kończy nasze programy mentorskie, a no te 30-40 no je przerywa.
I od tych 30-40 też można się
i
czegoś
od nich się
nauczyć.
Można było, tak, no ja się właśnie od nich bardzo mocno nauczyłam, że to jest sztuka pomagać i trzeba też umieć no, jakoś to zbalansować, zbilansować, żeby obie strony chciały ze sobą współpracować, bo nadmierna pomoc może też właśnie zniechęcać, odsuwać od tej osoby i że trzeba się też godzić na to, że no, ktoś nie jest gotowy na twoją pomoc i że to nie jest twoja wina na przykład.
Pani Grażyno, pani wspomniała, że pani jest tą osobą, która ma problem potem ze skończeniem tej relacji z mentee, z tymi, którzy podlegają mentoringowi. Czego panią uczą ci młodzi ludzie?
Nieustająco uczą mnie dawania przestrzeni drugiej osobie, tej przestrzeni, w której ona może być sobą, w której, tak jak Alicja i Aldona mówiły, i tego uczą się wszyscy mentorzy, można zostać odrzuconym i przyjąć to nie osobiście, tylko mając świadomość, z jakiego powodu tak się dzieje, bo my się też w tym kierunku kształcimy i dowiadujemy i tutaj współpracujemy z panią Magdą Klein, która jest psychologiem z ogromnym doświadczeniem w pracy z młodymi ludźmi w pieczy zastępczej. Uczymy się, że to są osoby z trochę innego świata, z innego życia i że ta przestrzeń jest tu ogromnie ważna, że tolerancja na odmienność, na inność, zrozumienie innych reakcji, bo my jeszcze jesteśmy w dorosłym, już bardzo dojrzałym świecie, nawet w bardzo, bardzo dojrzałym świecie. I myślę, że nie wszyscy pamiętamy, jak to było, kiedy się miało lat 16, 20 czy 20 kilka, na bazie czego podejmowało się decyzje, jakie emocje w nas grały, to gdzieś tam odchodzi trochę, jest przykurzone. Więc uwrażliwiamy się, uczymy się uważności na to, że to jest naturalne i że nasza ingerencja musi być bardzo delikatna, a właściwie to chodzi o to, żeby utrzymać dystans, być czasami obserwatorem i pozwolić, żeby ktoś nawet zrobił błąd, bo błędy są prawem każdego człowieka. Może naszym zadaniem jest unaoczniać konsekwencje albo wspierać, kiedy te konsekwencje są, bo to daje moc i odwagę życiową. I mentor potrzebuje rozumieć, że popełniane błędy, że źle podjęte decyzje są dla człowieka, tego młodego człowieka, niesamowicie ważną nauką.
A co pani robi w życiu prywatnym?
Od zawsze byłam przedsiębiorcą i nadal przedsiębiorcą jestem. Prowadzę firmę rodzinną z moją córką. Jestem trenerem przedsiębiorczości. Od 30 ponad lat towarzyszę ludziom w tworzeniu ich własnych firm, w rozwijaniu tych firm, zdobywaniu pieniędzy na te firmy. Przez 20 lat szkoliłam dla Fundacji Gospodarczej. Jestem też takim w tej chwili indywidualnym doradcą biznesowym w Gdyńskim Centrum Wspierania Przedsiębiorczości. I tym się głównie zajmuję, czyli de facto moje doświadczenie mentorskie jest kształtowane przez ciągłą pracę z właściwie wieloma tysiącami ludźmi, które przez te 30 lat spotkałam w swoim życiu i z którymi wchodziłam w relacje. To taka moja główne zajęcie.
Droga Fundacjo Meta Pomoc, tak się do was zwrócę. Czego wam życzyć?
Sensownego pomagania, tak jak Alicja powiedziała. Takiego mądrego, z wyczuciem i z akceptacją tego, że w niektórych przypadkach może nam nie wyjść po prostu. Na końcu chciałam też powiedzieć, że rozpoczynamy program i chciałabym, żeby pani nam życzyła powodzenia, bo to trudny program jest. Zaczynamy program skierowany dla uchodźców ukraińskich, dla młodych ludzi, którzy mając 16, 17, 18 lat przekroczyli samodzielnie granicę, nie mają tutaj nikogo bliskiego. To dla nas duże wyzwanie, bo nie znamy tak naprawdę tego zagadnienia, nikt z nas nie zna pomagając. Natomiast zdajemy sobie sprawę z tego, że im to wsparcie jest bardzo potrzebne. Nie są to osoby z pieczy zastępczej, ale po prostu samotne tutaj. Na szczęście mamy taką sytuację, że koordynatorem tego programu jest osoba pochodzenia ukraińskiego, nasz dyrektor biura zarządu, więc mam nadzieję, że będzie dobrze.
Zatem życzę wam powodzenia, życzę wam siły i myślę, że powodzenie to jest rzecz względna, bo to nie chodzi o powodzenie wszystkich tych założonych celów kontraktowych, ale po prostu wyniesienie takich pozytywnych rzeczy z każdego kroku, niezależnie od tego, czy ten krok będzie prowadził przez 12 miesięcy, czy przez 12 tygodni, na przykład z różnych powodów. Moim i Państwa gościem była Fundacja Meta Pomoc, pani wiceprezes Grażyna Zalewska-Pawlisz, pani prezeska Aldona Wojtczak, absolwentka programu Natalia Laskowska i przewodnicząca Rady Fundacji, jedna z matek założycielek, Alicja Zajączkowska. Dziękuję paniom bardzo za spotkanie.
Dziękuję bardzo.
Dziękujemy bardzo.
A przy mikrofonie Tatiana Słowi. Życzę miłego wieczoru.
Razem łatwiej.